Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Ja bardzo się cieszę, że będę mógł dzisiaj z Wami porozmawiać o tych wszystkich rzeczach, o których myślałem przez cały miesiąc. Bo przez cały miesiąc, tak jak Kasia mówiła, byliśmy w serii Dobry Pasterz. No i co to w ogóle znaczy, że my byliśmy w tej serii? O czym my w ogóle rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, jakim pasterzem jest Jezus. Rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas może zostać dobrym pasterzem. Tydzień temu rozmawialiśmy o cechach dobrego pasterza i o zachowaniu i postawie owcy. I to było spotkanie Kościoła Dziecięcego tutaj w niedzielę. I to było fenomenalne przeżycie, naprawdę. Dwa tygodnie temu Kirył, takie nauczanie, że myślę o nim od dwóch tygodni cały czas po prostu. Cały czas o nim myślę, cały czas się zastanawiam, wracam do niego, także bardzo serdecznie Wam polecam, żeby do niego wrócić. Trzy tygodnie temu pastor Karol rozpoczął tą serię i opowiadał nam o tym właśnie, jakim pasterzem jest dla nas Jezus. I ja na sam koniec postanowiłem, że dotkniemy drugiego najbardziej znanego fragmentu w Biblii, który dotyczy owcy. Ten fragment to jest Ewangelia Mateusza, 18 rozdział od 12 do 14 wersetu. Za chwilkę będziemy sobie to czytali i rozmawiali o tym. I ten miesiąc był przepełniony taką tematyką stadno, owczo, pasterską. Więc na sam początek chciałbym zadać sobie takie pytanie i przekazać Wam też wszystkim, którzy nie wiecie, nazwę tego dzisiejszego nauczania, czyli jestem pasterzem czy owcą? Ciekawe. Ciekawe, co pamiętacie też z tego miesiąca i w jakim momencie dzisiaj jesteście i jak odpowiadacie sobie na to pytanie. Spróbujmy w takim razie przejść do tego fragmentu, o którym powiedziałem. Spróbujmy otworzyć Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, od 12 wersetu do 14. Jeżeli macie swoje Biblię, to możecie je otworzyć. Jeżeli macie swoje Biblię w telefonie, jeszcze raz powiem w takim razie, słyszę te głosy. 18 rozdział Ewangelii Mateusza, 12 werset do 14. W tłumaczeniu, z którego teraz przeczytam ten fragment, ten podrozdział jest zatytułowany Cena zbłąkanej owcy. Myślę, że to jest taki fragment, który wszyscy znają i jest on dosyć popularny w chrześcijaństwie. Powinien każdy być chyba fragment z Biblii popularny, no ale ten widocznie trochę częściej się pojawia. I uwaga, to brzmi tak. Jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek posiada 100 owiec i zbłądzi jedna z nich, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? I jeśli uda mu się ją znaleźć, to zapewniam was, cieszy się z niej bardziej niż z 99 tych, które nie zbłądziły. Tak też nie jest wolą naszego Ojca w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Lubię ten fragment, naprawdę. I też pamiętam ten fragment jako taką historię z dzieciństwa, którą tata opowiadał nam do snu, mam wrażenie. Że to była taka książka z biblijnymi historiami, troszeczkę takimi, wiecie, podkoloryzowanymi dla dzieci, żeby było trochę bardziej więcej emocji na koniec dnia. I opowiadało się oczywiście o Danielu w Lwiej Jamie, opowiadało się o Dawidzie, który zabijał niedźwiedzie i Goliata też, ale jakoś tak myślę, że dzieciom się nie powinno tego opowiadać chyba aż tak od razu. Ale chyba się opowiadało, z tego co mówi moja siostra, to się opowiadało. I była tam też historia o tym, że pewien pasterz miał stado 100 owiec, no i niestety jedna się zgubiła, no i ta 99 zostało, on poszedł szukać tej jednej, bardzo się zadowolił, no i to był koniec historii. Nie wiem, nie, no jest jakieś bardzo fascynujące, no ale była to historia biblijna, którą pamiętam z dzieciństwa, jak się leżało w łóżeczku i tata opowiadał. Natomiast myślę, że ta historia w bardzo prosty sposób mówi nam o tym, jaki jest Bóg. Mówi nam o tym, jaki jest Jezus, jaka jest Jego postawa. Bo to jest często używany obraz i to jest ważny obraz, natomiast co on tak naprawdę może dla nas dzisiaj znaczyć? Że jesteśmy ważni dla Boga jako jednostka. Jesteśmy dla Boga ważni bardzo jako stado, jako Kościół, natomiast jesteśmy też dla Niego bardzo ważni jako ta jedna owca. Bardzo często pojawia się taki chrześcijański slogan, taka chrześcijański, jakbyś chciał mieć na przykład chrześcijański opis na Instagramie, to piszesz sobie jeden większy od 99, no i oczywiście tutaj taki chrześcijański przekaz z tego idzie, nie bardzo wiadomo o co chodzi, no ale pokazujesz, że jesteś chrześcijaninem, czyli Jezus jest dobrym pasterzem, który chce uratować owce, jest tą osobą, która chce uratować tą zaginioną osobę, tą osobę, która się zgubiła. I to jest ten pierwszy obraz, który widzę, jak czytam ten fragment. I oczywiście, myślę, że wszyscy jesteśmy się w stanie zgodzić z tym, że Bożą wolą jest to, żeby odnaleźć każdego człowieka. Jesteśmy się w stanie zgodzić z tym, że Bóg chce znaleźć każdego, który jeszcze go nie zna. I jest to oczywista prawda. Uczymy się tego od początku, kiedy jesteśmy chrześcijanami. Natomiast kiedy ja patrzę dzisiaj na ten fragment i kiedy zastanawiałem się w tym miesiącu, o czym chciałbym powiedzieć, to wyraźnie przez ten fragment widzę zadanie i zaproszenie dla każdego z nas. Wers wcześniej, w wersie 11 możemy przeczytać: Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Lub w innym tłumaczeniu: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. W przekładzie dynamicznym ten fragment jest powiedziany bardziej z perspektywy Jezusa. I Jezus mówi: dlatego właśnie przybyłem na świat jako człowiek, by uratować wszystkich, którzy się pogubili. Okej. Piękna sprawa, piękna misja, clue chrześcijaństwa. I dobrze wiemy to, dlaczego Jezus przyszedł. Dobrze wiemy, że uratował każdego z nas. I dzięki Niemu możemy żyć tutaj na ziemi. Dzięki Niemu będziemy też mogli żyć wiecznie z naszym Ojcem. On oddał za nas życie. To jest przepiękne. To jest niesamowite i cieszymy się tym każdego dnia, kiedy wstajemy rano, kiedy idziemy spać. Jesteśmy z Bogiem i mamy Go w sobie. To jest niesamowite. Jednak od kiedy Chrystusa nie ma z nami na ziemi, od kiedy poszedł do Ojca, to dobrą nowinę o ratunku musimy zanosić my. Więc kiedy człowiek miał stado 100 owiec, to nie został z 99, tylko poszedł odnaleźć zgubioną. Kiedy dzisiaj żyjesz w kościele, kiedy siedzisz dzisiaj tutaj, to czy siedzisz z pozostałymi 99, czy idziesz odnaleźć tego, którego tutaj nie ma? To jest pytanie, które dzisiaj sobie zadaję. To jest pytanie, które dzisiaj wam zadaję. Czy dzisiaj jesteśmy tymi, którzy biorą odpowiedzialność za tych, których tutaj nie ma i próbują ich odnaleźć, próbują być dla nich przykładem tego, jaki jest Bóg i próbują pokazać im Boga? Czy jesteśmy tymi, którzy zostają w ławkach i są w tym 99-osobowym bezpiecznym stadzie? I widzicie, ten fragment, trzy wersety są dosyć mocno wyrwane z kontekstu, kiedy na nie patrzymy. Bo okej, możemy z nich wyjąć właśnie to, że Bóg jest dobrym pasterzem i jesteśmy dla Niego ważni jako jednostka. Możemy znaleźć to zaproszenie, które ja też odnajduję dzisiaj w tym fragmencie. Ale chciałbym wam powiedzieć, że musimy spojrzeć na ten fragment w większej całości. Musimy spojrzeć, jakby czy te trzy wersety, które po prostu są sobie w Biblii i nie dotyczą wszystkiego innego, to nie może tak być. Te wersety są zawarte w całym rozdziale 18. Ten rozdział dotyczy w całości społeczności, jaka powinna panować w królestwie, takiej kultury królestwa, jakbyśmy to powiedzieli dzisiejszym językiem. I wiecie, David Paulson o 18 rozdziale Ewangelii Mateusza napisał takie słowa. Mateusz umieszcza tutaj naukę Jezusa o, uwaga, relacjach z innymi wierzącymi w lokalnym kościele. Mówi o tym, jak powinniśmy postępować z tymi, którzy odeszli od wiary i tymi, którzy grzeszą przeciwko innym członkom wspólnoty. To jest bardzo mocne, to nie jest łatwe, to trudny temat. Zdaję sobie z tego sprawę, że podejrzewam, że w pierwszą niedzielę wakacji nie spodziewaliście się takiego tematu. Natomiast Davida Paulsona Adam też się nie spodziewał. Ja w sumie też się nie spodziewałem, że on się dzisiaj pojawi, natomiast był ze mną w trakcie przygotowań. To jest ciekawe. Nawet jak spojrzymy na tytuły podrozdziałów, tak po prostu, tak jak kiedyś pastor nam o tym mówił, że Biblię możesz właśnie tak czytać, że kananejka i uzdrowienie jej córki, czytałem. Nakarmienie 4000, znam. Wyznanie Piotra Jezusa, dobrze, nie chcę tego. Zapowiedź drugiej śmierci, nie, to nie czytamy. No i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nawet jakbyśmy zrobili to w ten sposób, po prostu tak najprościej jak się da, uznając, że już kiedyś to czytaliśmy, to te nazwy są takie. Lekcja o przebaczaniu, troska duszpasterska, cena zbłąkanej owcy, ostrzeżenie przed wywoływaniem skandali. Lekcja o wielkości. Hmm. Ciekawe. Cały rozdział 18 uczy nas o tym, jaka postawa powinna nami kierować, kiedy jesteśmy członkami lokalnej wspólnoty, lokalnego kościoła. Nauka Jezusa, która znajduje się w całym 18 rozdziale, to jest od 1 do 35 wersetu, dotyczy tego, jak powinniśmy się zachowywać, żeby żyć w zdrowo, w dobrym, wspaniałym kościele. Czego konkretnie dotyczy ten rozdział? O tym, żeby stać się jak dzieci, o tym moglibyśmy powiedzieć całe nauczanie, o tym, żeby uniżyć się przed innymi, to jest kolejny temat, do którego moglibyśmy zrobić całą serię, o tym, żeby odsuwać się jak najdalej od grzechu i się go wyrzec, o tym, żeby nie wywoływać skandali. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, o co mi chodzi, do tej młodszej części Kościoła mogę powiedzieć, że pewien fragment Ewangelii Mateusza 18 rozdziału mówi wprost, że źle postępujecie, jak wywołujecie dramy i tak dalej. To są tego typu rzeczy. Tam jest lekcja o przebaczaniu, żebyśmy przebaczali dokładnie tak samo, jak Chrystus nam przebaczył. Są tam rady, jak postępować w przypadku kłótni i grzechu. I znajduje się tam również nasz fragment, dzisiejszy fragment o zgubionej owcy. No i co to do nas dzisiaj mówi tak naprawdę? Chciałbym, żebyście spróbowali teraz, w tym momencie, przeprowadzimy mały test na was i na naszej wyobraźni, i na naszym umyśle. Chciałbym, żebyśmy za chwilę zamknęli oczy, jeszcze nie teraz. I w tym momencie, kiedy zamkniecie oczy, chciałbym, żebyście pomyśleli sobie o tym fragmencie o zgubionej owcy, o tej postawie pasterza, który idzie znaleźć tą zgubioną owcę. I jak już zamkniecie oczy, to zastanówcie się, jaka osoba przychodzi wam do głowy, kiedy o tym myślicie. Spróbujmy to zrobić na 3-4, zamykamy oczy. Myślimy o tym fragmencie. Myślę o tej zgubionej owcy, która nie jest tam, gdzie powinna być, która zgubiła drogę i myślę, że w twojej głowie dzisiaj pojawiają się konkretne osoby, o których dzisiaj pomyślałeś. Możecie już otworzyć oczy. Myślę, że każdy z was ma kogoś takiego, o kim wie, że był na przykład kiedyś w kościele, był kiedyś częścią tej rodziny, był kiedyś blisko Boga, był kiedyś twoim bliskim przyjacielem, ale niestety wasze relacje w jakiś sposób się skończyły. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj przyszedł do twojej głowy, to chciałbym cię zachęcić i chciałbym ci rzucić pewne wyzwanie na najbliższy tydzień. Jeżeli tylko jesteś w stanie, jeżeli jesteś na tyle odważny, to skontaktuj się z tą osobą. To nie jest przypadek, że o niej myślisz. To nie jest przypadek, że twoje serce w jakiś sposób ciągnie cię w stronę tej osoby. Ja kiedy wczoraj formułowałem ostatnie myśli, które chciałem dzisiaj powiedzieć, jak doszedłem do tego fragmentu, to znalazłem z 10 takich osób. I myślę, że to było szukanie przez parę minut, a tak naprawdę jest ich prawdopodobnie dużo więcej. I Jezus przyszedł ocalić to wszystko, co się zgubiło. Jezus przyszedł ocalić to wszystko, co jest zgubione. Natomiast dobry pasterz z lokalnego kościoła idzie znaleźć to, żeby Jezus mógł go uratować. I powiem to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Jezus uratuje to wszystko. I Jezus ma zamiar uratować to wszystko. I Jezus już uratował to wszystko. Jezus przyszedł, żeby ocalić to, co zgubione. Natomiast każdy dobry pasterz z lokalnego kościoła może iść znaleźć tę owcę i opowiedzieć mu o tym Jezusie, który może go uratować. Na szczęście nie od nas zależy zbawienie. To jest duża ulga. Naprawdę, cieszy mnie to. Ale za każdym razem, kiedy żyjesz, za każdym razem, kiedy jesteś w szkole, na studiach, w pracy, gdziekolwiek jesteś, masz szansę nieść charakter Boga. Za każdym razem na swojej drodze spotykasz zgubionych ludzi, którzy jeszcze nie znają Boga. Nie jestem pewien, czy zgodzicie się ze mną, ale wydaje mi się, że tak, że raczej jak wyjdziecie dzisiaj na ulicę i pójdziecie do sklepu, do galerii handlowej, nie wydaje mi się, że kiedy będziesz szedł i mijał ludzi, to jesteś pewien tego, że każdy z nich jest odnaleziony. To jest ogromne wyzwanie i to są bardzo mocne słowa. Jezus przez cały 18 rozdział wyraźnie zachęca do dbania o lokalną wspólnotę i o relacje, jakie w niej panują. I stado, o którym rozmawiamy przez cały ten miesiąc i to stado owiec, o którym rozmawialiśmy przez cały miesiąc, może być dzisiaj odbierane jako Kościół właśnie. Kościół to ludzie, którzy podróżują razem, poznają Boga, idą razem przez góry i doliny idą razem na zielone pastwiska, ale też idą po skałach. Stado jest dobrze zorganizowane i mądre i idzie w wyznaczonym mu kierunku, dokładnie tak samo jak Kościół. Czy pamiętacie bardzo ważną rzecz, jak jesteś członkiem Kościoła pewnie? Czy pamiętacie, jaką Kościół, nasz Kościół ma wizję? Pamiętacie? Poznawanie Boga, odkrywanie siebie, robienie różnicy. Muszę zrobić przerwę na picie. Pit stop. Dziękuję. Jeszcze raz. Poznawanie Boga, odkrywanie siebie, robienie różnicy. Można powiedzieć, że trzy frazesy. Można powiedzieć, że trzy zdania, które zmieniają perspektywę na nasze życie. Idziemy razem i poznajemy Boga, odkrywamy to, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani, a potem, kiedy się już dowiemy, idziemy zmieniać świat. Zmienianie świata nie polega na tym, że pójdziesz teraz, wywołasz trzecią wojnę światową, albo nie polega na tym, że pójdziesz teraz i będziesz po prostu, dosięgniesz 15 milionów ludzi na świecie. Oczywiście możesz, nie ma problemu, jak cię Bóg do tego powołuje, bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast twoja postawa, twoje życie, to kim jesteś, to jak się zachowujesz, to jaki jesteś wobec braci i sióstr we wspólnocie, to jaki jesteś wobec tych wszystkich owiec, które jeszcze nie należą do stada, to jest właśnie zmienianie świata. To jest właśnie to, że idziesz tam i nie jesteś taką samą owcą jak inni. Może po prostu jesteś pasterzem i idziesz tam. Tutaj zaczynamy szukać odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie. Idziemy razem. Nie idziemy osobno. Stado nie idzie tak, że jest rozproszone, każda owca idzie w swoim kierunku, każda owca decyduje, z jaką idzie prędkością. Nie, to w ogóle tak nie działa. Jest pasterz i ci wszyscy jacyś tam juchasowie, czy jak to się to ładnie nazywa, i idziemy w konkretnym kierunku. Idziemy razem, traktujemy się z szacunkiem, miłością, wyrozumiałością, czytamy jako pętani list do Kolosan, trzeci rozdział, i za każdym razem staramy się traktować drugiego brata lub siostrę wspólnoty z ogromną miłością i szacunkiem. Traktujemy się dokładnie tak, jak opowiada nam o tym Ewangelia Mateusza w 18 rozdziale. Mamy dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas na zielone łąki, dba o nas, oddał za nas swoje życie. I chciałbym was zapytać, podejrzewam, że nie pamiętacie, ale spróbujemy. Czy pamiętacie w ogóle, o czym mówił pastor Karol na początku tej serii? O tym, że trudno być pasterzem, ale mówił też do nas o tym, jaki w ogóle ten pasterz jest. Jak on się zachowuje. No więc tak, pasterz dba o stado. Dba o owce. Dogląda każdej z nich. Prowadzi na zielone pastwiska. Śpi między owcami. Broni przed wilkami. Tydzień temu Kirill mówił nam o tym, że smaruje jakimiś specyfikami ich oczy, ich nozdrza, ich uszy, żeby żadne robale nie zakłócały ich życia, żeby nie, po prostu nie infekowały ich. Pasterz wykonuje naprawdę wiele rzeczy i wiele spraw, żeby te owce, tak jak już rozmawialiśmy o tym, mogły iść, jeść na zielonych pastwiskach, żeby mogły być bezpieczne, żeby nic im się nie stało. I tutaj pojawia się to pytanie, o którym też trochę mówił do nas pastor Karol. Czy owce w takim razie powinny dawać w zamian coś pasterzowi? Wszyscy dobrze wiecie, że jest takie słowo w języku polskim, które strasznie... Ono strasznie nie pasuje w dzisiejszym kontekście kulturowym. Nie wiem dlaczego. Jak się mówi o tym, że się kogoś doi albo coś doi, to jakby no, działa to beznadziejnie. I po prostu od razu myślisz o tym, że ktoś zabiera ci pieniądze albo że ktoś po prostu chce cię wykorzystać totalnie. I chciałbym, żebyśmy spróbowali pozbyć się tego kontekstu w tym momencie. Żebyśmy pomyśleli tylko i wyłącznie o mleku, dokładnie. Żebyśmy pomyśleli tylko i wyłącznie o tym, że pasterz przychodzi i doi owce. Jakby no jest ciężko, strasznie jest ciężko. Możemy spróbować na przykład, że przychodzi pasterz i pobiera mleko od owiec. No nie bójmy się tego doi, ale spróbujmy nie myśleć w tym charakterze o tym doi. Rozmawiajmy o nim tak, jak powinniśmy o nim rozmawiać. Czy pamiętacie o tym, ile razy albo jak często owca powinna dawać mleko? Słyszę odpowiedzi raz dziennie, dwa razy dziennie. No więc pastor Karol powiedział nam 3 tygodnie temu, że codziennie. Sprawdziłem na stronie najbliższej owczarni, którą znalazłem w internecie, że owce dojone są regularnie od godziny 4 do 6.30 oraz po południu od godziny 16 do 18.30. Uwaga, owca, uwaga, daje najwięcej mleka i najlepszej jakości, kiedy jest dojona regularnie i kiedy ma w życiu rutynę. Bum! Co? Jak mówi ktoś do mnie, 22-letniego Michała Włodarczyka, że mam mieć w życiu rutynę, to mam ochotę powiedzieć mu parę miłych słów. Natomiast zasady prowadzenia stada i zasady posiadania owiec mówią mi wyraźnie, że muszę być regularnie dojony, jak głupio by to nie brzmiało. I straszne jest to słowo. Po prostu jest straszne. Nie mogę sobie z nim poradzić. Musimy iść dalej. Masakra. Dobrze, musimy iść dalej. Cieszę się, że jesteście ze mną. Owca ma pewną rutynę. Ta czynność, o której rozmawiamy, dzieje się 2 razy dziennie. Musicie mi pomóc, naprawdę. Potrzebuję waszej pomocy. Dobra, jest przerwa na śmianie się, ja się napiję. Dobrze, wracamy. Spróbujmy iść dalej. Regularne godziny dojenia, wychodzenie o tej samej porze na pastwisko, wracanie o tej samej porze na pastwisko, wszystko odbywa się według pewnego ustalonego schematu. Owca, o tym mówił nam pastor, kiedy o tej swojej rozmowie, którą odbył z pasterzem, prawdziwym pasterzem, prawdziwych owiec, że owce czują się najlepiej i właśnie wydają to najlepsze mleko i są najbardziej zdrowe, kiedy są wolne, kiedy mają wolność, kiedy są na pastwisku i pasą, kolejne trudne słowo dzisiaj, pasą się tak, jak tego potrzebują i tak, jak chcą. To by zupełnie zaburzało naszą rutynę, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Natomiast wydaje mi się, że ta wolność zawarta jest w rutynie. Sam wiesz, czego potrzebujesz. Sam wiesz, czym potrzebujesz się karmić. Sam wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze i najbardziej potrzebne. Kiedy jesz rano kanapkę, to wiesz, z czym ją sobie zrobić. Kiedy otwierasz Biblię, wiesz, co powinieneś przeczytać. Czasami prawdopodobnie nie otwierasz pierwszych 1000 stron, bo nie lubisz Starego Testamentu, natomiast idziesz dalej, po jakimś czasie też się w niego zagłębiasz i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to, że owca ma pewną rutynę i to, że owca ma wolność, powinno też coś mówić do naszego życia. Ja dzisiaj nie chcę wam udzielać odpowiedzi na to pytanie, co dokładnie te dwie rzeczy powinny do nas mówić. Myślę, że każdy dzisiaj powinien sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co to znaczy, że potrzebuje mieć w życiu rutynę i co to znaczy, że potrzebuje mieć w życiu wolność? Ja nie wiem, jak wygląda twoje życie. Znam parę osób tutaj, trochę więcej niż parę, ale tak dobrze to parę. Może wtedy byłbym w stanie doradzić niektórym osobom, jak powinna wyglądać ich rutyna, a jak nie. Myślę, że parę osób też mi doradziłoby, jak powinna wyglądać moja rutyna. Natomiast chciałbym, żebyś ty dzisiaj się zastanowił się nad tym, jak powinno wyglądać twoje życie przez najbliższe miesiące, tygodnie, lata, dni. I mam kilka pytań, które powinny ci jeszcze bardziej rozwalić mózg na najbliższe parę tygodni. Jesteście ciekawi, co się wydarzy? Mam nadzieję. Jak często dajesz mleko pasterzowi? Jaka jest jakość mleka, które dzisiaj dajesz? Jakie jakie owoce dziś wydaje twoje życie? Jak wspierasz i rozwijasz stado, w którym dziś żyjesz? Jak wspierasz misję i rozwój kościoła? Nie odpowiadamy dzisiaj na te pytania. Każdy z nas powinien je sobie zadać. Ja zadałem je sobie parę dni temu. Zabolało. Całe wakacje będziemy się tutaj spotykać regularnie, co tydzień, o 11. Tak jak zawsze. Kościół działa przez cały rok, nie ma wolnych niedziel. Jesteśmy tutaj za każdym razem, chcemy poznawać Boga, chcemy być razem, poznawać siebie, chcemy oddawać Mu chwałę. Wakacje to czas odpoczynku, To czas odpoczynku dla uczniów od szkoły, dla studentów od studiów, dla wykładowców od studentów, dla nauczycieli od uczniów. I dla tych, którzy mogą też mieć jakiś urlop w tym czasie, też odpoczynek od pracy. Oczywiście nie wszyscy mogą mieć 2 miesiące wakacji, tak jak uczniowie czy studenci, nawet 3, ale no mamy w tym czasie wakacji szansę na pewnego rodzaju odpoczynek. Chcę ci powiedzieć, że każdego tygodnia o 11, a nawet w niektórych przypadkach od 9, może od 10, będą tutaj owce. Członkowie stada, członkowie kościoła, pasterze, którzy będą nauczać, prowadzić uwielbienie, realizować całe to spotkanie. Będą częścią media teamu, czyli będziesz nas słyszał, będziesz nas widział, jak nie będziesz dzisiaj w kościele, tylko będziesz oglądał live stream. Będą robić zdjęcia, będą robić wszystkie te rzeczy związane z całymi mediami, żeby to spotkanie działało. Ktoś będzie pracował, żebyś mógł napić się kawy, zjeść pyszną kanapkę czy ciasto. Ktoś regularnie będzie dawał swoje finanse, żebyśmy mogli opłacić wszystkie rachunki. Ktoś w tygodniu będzie sprzątał, żebyś się nie przykleił do podłogi. Ktoś regularnie będzie się modlił o naszych pastorów, żebyśmy byli prowadzeni w odpowiedni sposób, żeby oni też byli błogosławieni i przynosili nam wspaniałe rzeczy. Ktoś regularnie będzie błogosławił temu domowi, będzie się o niego modlił, będzie robił wszystkie potrzebne rzeczy. Ktoś za darmo przez 3 godziny będzie zajmował twoimi dziećmi. Cały Kościół działa tylko i wyłącznie dlatego, że są owce, które chcą poświęcić swoje mleko w tym miejscu. Cały Kościół działa dlatego, że są w nim pasterze i owce. Twoje zaangażowanie sprawia, że Kościół i twoje to mleko, o którym dzisiaj rozmawiamy, sprawia, że Kościół działa w zupełnie inny sposób. Pytanie pozostaje jedno. W jaki sposób chcesz dawać dzisiaj mleko temu domowi? W jaki sposób chcesz dawać mleko temu domowi, z którego dzisiaj przyjechałeś, bo może nie jesteś z naszego domu, ale bardzo serdecznie cię witamy i cieszymy się, że jesteś. Natomiast to nie musi być tak, że jesteś dzisiaj z CCZ-u i musisz myśleć o CCZ-cie. To może być jakikolwiek kościół dzisiaj, to może być jakakolwiek wspólnota. W jaki sposób dzisiaj chcesz dać pasterzowi swoje mleko? I ja nie mówię dzisiaj o pastorze kościoła, ja nie mówię dzisiaj o liderach kościoła, bo to by było bardzo przyjemne, miłe i fajne. Nie czuję się na siłach, żeby powiedzieć takie zdanie. Chciałem się spytać, jakie rzeczy chcesz dać pasterzowi? Swojemu pasterzowi, który prowadzi cię na zielone pastwiska, który jest z tobą, dba o ciebie, który zna twoje potrzeby, który oddał za ciebie życie. Ja nie wiem, czy to działa w taki sposób, że ten pasterz, o którym rozmawiamy, przychodzi o 4:30 i domaga się mleka. To chyba tak nie działa. Natomiast pytanie jest takie, co zamierzasz dzisiaj z tym zrobić? Jak zamierzasz podejść do tego tematu? Jak zamierzasz zaangażować się w stado, w którym żyjesz? Jak zamierzasz zaangażować się w lokalną społeczność, w której żyjesz? Lokalna społeczność nie jest wymysłem naszych czasów. Lokalna społeczność jest kluczowym elementem w szerzeniu Ewangelii. Lokalna społeczność jest kluczowym elementem w zapewnieniu tobie bezpiecznego życia. Lokalna społeczność jest kluczowym elementem, abyś mógł pójść kiedyś do Ojca. Obawiam się, że jak będziesz sam, może być niebezpiecznie. Nauczyłem się od pastora Karola wielu rzeczy. Naprawdę wielu. Różnych śmiesznych, różnych fajnych, różnych trudnych. Nie jest łatwo otrzymywać feedback i tak dalej. Natomiast nauczyłem się od pastora czegoś bardzo ważnego. Nauczyłem się od pastora, tak zwanego przeze mnie, w mojej głowie, tylko w mojej głowie, teraz cały Kościół pozna, jak ja to nazywam, tak zwanego semickiego oka. Semickiego oka. Oko. Semickie oko polega na tym, w mojej głowie, że nie ma jednej odpowiedzi na jedno pytanie. Więc kiedy zadałem wam na początku pytanie, czy jestem pasterzem, czy jestem owcą? Kiedy stanąłby tutaj dzisiaj pastor Karol, jestem prawie w 100% przekonany, że powiedziałby: raz jesteś owcą, raz jesteś pasterzem. Przypadek a może nawet nie przypadek, spowodował, że ja dzisiaj tutaj stoję i powiem ci dokładnie to samo. Raz jesteś owcą, raz jesteś pasterzem. Cała seria, którą mieliśmy przez ten miesiąc, nauczyła nas naprawdę wielu rzeczy i naprawdę zachęcam was do tego, żebyśmy wracali do tych tematów, bo one są naprawdę bardzo ważne. Ja naprawdę zastanawiam się nad tym, w jaki sposób powinniśmy działać jako pasterze, jakie cechy powinniśmy mieć, czy jeżeli jesteśmy pasterzami, to powinniśmy być też nauczycielami i tak dalej. To o tym wszystkim mówił Kirył. Po prostu tam było bardzo, bardzo dużo wiedzy. Natomiast mnie ta seria na dzisiaj, i z tym chciałbym was dzisiaj też zostawić, nauczyła tego, że czy w dzisiejszym momencie mojego życia jestem liderem, wolontariuszem, członkiem kościoła, nieważne, po prostu to nie jest ważne, ta pozycja nie ma znaczenia. To za każdym razem chcę epatować i demonstrować charakter Boga. To nieważne, czy jestem dzisiaj pasterzem, to nieważne, czy jestem dzisiaj owcą, moja rola może się zmieniać. Moja tożsamość nigdy się nie zmieni. Moja tożsamość zawsze pozostaje taka sama. Moja tożsamość i to, co jest we mnie najważniejsze, to, co w każdym z nas powinno być dzisiaj najważniejsze, to jest to, że stajemy się tacy jak Chrystus. Coraz bardziej upadabniamy się do Chrystusa, do naszego starszego, wspaniałego brata. Więc są momenty w życiu, kiedy będziesz pasterzem. Wiesz, co możesz wtedy zrobić? Być nim. Inspirować, zachęcać, służyć, uniżać się, pomagać, prowadzić, bronić. Są momenty, kiedy będziesz owcą. Wtedy możesz się dzielić tym wszystkim, co wlał w ciebie Bóg. To wszystko, jak cię stworzył, to dar, który możesz dać komuś innemu. Możesz dzielić się tym dobrem, tymi talentami, tym, kim jesteś, z pozostałą częścią stada. Po jakimś czasie dochodzę do takiego wniosku, że pasterz i owca nie do końca się różnią, wbrew pozorom, w tej sytuacji, kiedy nie rozmawiamy już o stadzie, nie rozmawiamy już o zwierzętach i o człowieku, tylko kiedy rozmawiamy o Kościele. Oczywiście role w Kościele są, będą, miały być. Niektórzy są pastorami, niektórzy mają takie i takie dary i tak dalej, i tak dalej. Nie musimy dzisiaj o tym rozmawiać. Natomiast ta postawa się nie zmienia. Bo jeżeli teraz jesteś owcą, jeżeli jesteś po prostu członkiem Kościoła, jeżeli jesteś tutaj, jest ci tu dobrze i czujesz się tutaj fajnie, to bardzo się cieszę. Może przyjdzie kiedyś czas, że zostaniesz pasterzem. Będziesz miał jakąś odpowiedzialność, będziesz prowadził ludzi, prowadził grupę domową, będziesz liderem od jakiegoś tematu, będziesz po prostu, będziesz coś robił, będziesz miał jakąś funkcję. To twoja postawa nie powinna się zmienić nawet na moment, a tak naprawdę zacznie się robić tylko ciężej. Funkcja, odpowiedzialność nie zmieniają twojej postawy. Powiedziałbym nawet, że twoja postawa i twoje życie staje się jeszcze bardziej podobne do Chrystusa. W momencie, w którym ty stajesz na miejscu, gdzie ktoś nazywa ciebie pasterzem. Co powiem wam szczerze, że kiedy słyszysz takie zdanie i kiedy dowiadujesz się, że ludzie traktują cię w taki sposób, to jest jedna z najbardziej niesamowitych emocji, jakie przeżyłem i jedna z najbardziej takich... Nawet nie umiem do końca opisać tego momentu i tych emocji. Co wtedy człowiek czuje, kiedy wie, że ktoś mu ufa w taki sposób, jak owca ufa pasterzowi? Chcę wam powiedzieć, że to nie jest cel, żeby stać się pasterzem i to nie jest cel, żeby pozostać owcą. Za każdym razem cel polega na tym, żeby stawać się taki jak Chrystus. Nie wiem, czy to dzisiejsze nauczanie odpowiada ci na jakiekolwiek pytanie, które zadajesz sobie dzisiaj, czy jakie ja w ogóle zadałem. Natomiast cała seria o dobrym pasterzu w moim przekonaniu i w tym, co przeżyłem przez ten miesiąc, mówi mi właśnie o tym. Mówi mi o charakterze Jezusa, mówi mi o charakterze Boga. Mówi mi o tym, żeby za każdym razem pamiętać, jaka jest moja rola. Czy ktoś powoła mnie do tego, żeby być pastorem? Czy ktoś powoła mnie do tego, żeby być pasterzem? Czy ktoś powoła mnie do tego, żeby być ewangelistą? Czy ktoś powoła mnie do tego, żeby pracować w kawiarni? Czy zdecyduje się na służbę w takiej i takiej służbie? Czy zdecyduje się na robienie czegokolwiek w Kościele? To nie ma w ogóle żadnego znaczenia w kontekście tego, jaka postawa i jaki charakter, i jaki zapach powinieneś wydzielać, jaki powinieneś być. jak parę tygodni temu był u nas mój imiennik i nazwisknik, nie wiem czy jest takie słowo, Michał Włodarczyk, to pastor Michał powiedział, że możemy być palcami Boga na ziemi. I myślę, że cała seria i to, co dzisiaj, to z czym chcę was dzisiaj zostawić, to będzie też to przesłanie, które on nam wtedy przekazał. Jezus wykonał zadanie, Jezus umarł za wszystkich. Twoje zadanie to pójść i odnaleźć i zaproponować. Możesz być tą ręką, która wykona to zadanie. Nie musisz się wtedy zastanawiać, czy jesteś pasterzem, czy owcą. Na dzisiaj, moim zdaniem, odpowiedź na to pytanie nie ma żadnego znaczenia. Postawa nie ma żadnego związku z funkcją.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.